energetycznych na terytorium naszych sojuszników.
Macron zapowiedział także zwiększenie liczby francuskich głowic jądrowych, a Paryż ma odejść od dotychczasowej zasady publikowania szczegółowych danych na ten temat. Do planów rozszerzenia francuskiego parasola nuklearnego odniósł się szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak mówił, Karol Nawrocki nie był informowany o rozmowach na ten temat. Dodał też, że Polska powinna zabiegać przede wszystkim o dołączenie do amerykańskiego programu Nuclear Sharing, bo jak stwierdził, Waszyngton dysponuje realnymi zdolnościami odstraszania bronią jądrową. Ma zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach. Od dziś wchodzi w życie nowelizacja kodeksu ruchu drogowego. Za kierownicą usiądą 17-latkowie, ale tylko pod opieką dorosłych. Łatwiej będzie można także stracić prawo jazdy za prędkość. Błażej Kulesza.
Nie tylko w mieście. Za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę będzie można stracić prawo jazdy.
To pragmatyczny krok.
Jak przypomina profesor Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, zmiany obejmą także drogi na terenach niezabudowanych.
Bo właśnie na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych dochodzi do wielu tragicznych w skutkach wypadków, a zwłaszcza czołowych i to przy znacznych prędkościach.
Wyjątek stanowią ekspresówki czy autostrady. To kolejna część zmian uchwalonych przez parlament pod koniec zeszłego roku, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Jestem przekonany, że to jest jasny sygnał dla tych, którzy sobie za dużo pozwalają na drodze.
Nowi kierowcy będą objęci 2-letnim okresem próbnym, a ci najmłodsi nawet 3-letnim, bowiem za kierownicą będziemy mogli spotkać już 17-latków. Błażej Kulesza, TOK FM.
Jacek Kuroń, legendarny polityk, społecznik i opozycjonista, kończyłby dzisiaj 92 lata. Z tej okazji w Europejskim Centrum Solidarności świętowana jest rocznica jego urodzin. Dwudniowe wydarzenie ma kilka poziomów, od wspominania przez edukacyjne warsztaty dla nauczycieli po zapowiedź dwóch filmów poświęconych tej wyjątkowej postaci. Paweł Radziewicz.
Jacek Kuroń lubił urodziny, mówi jego przyjaciel Seweryn Blumstein.
Obchodziliśmy je systematycznie, jeżeli nie siedział w więzieniu. No.
Trudne, ale też piękne życie Kuronia będzie można zobaczyć w filmach dokumentalnym i fabularnym, zapowiada szef Next Film Robert Kijak.
To opowiadamy o wyjątkowej miłości i też przypominamy te ważne punkty w historii Polski.
W roli Jacka Kuronia Arkadiusz Jakubik.
Chyba najtrudniejsza rola w życiu. Nigdy nie grałem do tej pory bohatera, który żył kiedyś naprawdę. A i ten protoplasta nazywa się Jacek Kuroń.
Jego podejście do życia i dialogu w ramach urodzin zgłębiać będzie 80 nauczycieli z całej Polski. Z Gdańska Paweł Radziewicz, TOK FM.
Coraz cieplej, coraz jaśniej i coraz bardziej wiosennie. Temperatury w ostatnich dniach wyraźnie poszły w górę, a słońce zachęca do wyjścia z domu. Widać to szczególnie na ogródkach działkowych. Po zimowej przerwie działkowcy z rzeszowskich RODOS wracają do pracy. Pojawiają się także pierwsze sadzonki.
A widzę, że trochę słoneczka i pracę w pełni.
Jak tylko słoneczko zaświeciło, to i my na działce. Tu jest posadzony czosnek zimowy, więc już jest piękny. I tu mamy posadzoną już cebulę sałatkową. Część ziemi dopiero jest przygotowana pod uprawy marchwi, buraczków, pietruszki.
A pan czym się pochwali na działce?
Ja po prostu lubię tutaj być i tyle.
Z działkowcami z Rzeszowa rozmawiał Marcin Staszec. Dziś w ciągu dnia najwięcej chmur na wschodzie i tam miejscami słabe opady deszczu. W pozostałej części kraju przewaga słońca i bez opadów. Także na działkę w sam raz. Termometry pokażą od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 w centrum i do 15 na zachodzie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Trzeci dzień marca. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOK FM. Szanowni Państwo, ściągamy nogę z gazu. Jak słyszeliśmy w informacjach TOK FM, dziś wchodzą w życie przepisy pozwalające na zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej, poza obszarem zabudowanym. Tak te przepisy dokładnie brzmią. Warto więc zwolnić, ale my nie zwalniamy, wręcz przeciwnie, przyspieszamy. Dużo tematów przygotowaliśmy dla Państwa we wtorkowym poranku TOK FM. Porozmawiamy m.in. o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o parasolu prezydenta Francji, pod którym możemy schronić się także i my. Zapytam też o sytuację na prawicy, bo będzie gościem pierwszym Michał Wawer, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Konfederacji, ale wiemy, że na sobotnie wydarzenie w Krakowie, w hali Sokoła, szykuje się Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie, czy zostanie tam przedstawiony kandydat na premiera, czy tylko, z całym szacunkiem, taki zając wyścigowy, który ma potem ten peleton prawdziwy zmobilizować do walki, a to będzie tylko kandydat na czas prewyborczy. No właśnie, może być ciekawie, ale pytanie, czy to będzie skuteczne dla Prawa i Sprawiedliwości, które przeżywa pewne sondażowe problemy, jak informują publicyści, ale też specjaliści, którzy śledzą średnie sondażowe, ta średnia obecna jest najniższa od wielu, wielu lat. To jest około 26%. No i między innymi o tej sytuacji pisze w komentarzu do dzisiejszej Rzeczpospolitej redaktor naczelny tej gazety Michał Szułdrzyński, który dotyka zarówno sytuacji samej partii, wewnętrznej sytuacji, jak i tego, co się dzieje w parlamencie. Wojna na Bliskim Wschodzie ustawia dyskusję o sejf w zupełnie nowym kontekście. Atak na Iran, choć na chwilę, odciągnie uwagę opinii publicznej, ale nie sprawi, że znikną problemy, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość. No i właśnie Szułdrzyński przypomina, że 7 marca w Krakowie PiS chce rozpocząć swój marsz po władzę. To nad wyraz ambitny pomysł, zważywszy, że właśnie pojawił się pierwszy sondaż, w którym PiS spadł poniżej magicznego progu 20% poparcia. A partia Jarosława Kaczyńskiego mierzy się dziś chyba z najpoważniejszym kryzysem wewnętrznym od co najmniej półtorej dekady. No i oczywiście tutaj przypomina redaktor, że trwają walki frakcyjne, ale też takie, można powiedzieć, otoczenie dla PiSu jest niesprzyjające. Kolejny cytat. Z jednej strony PiS stał się zakładnikiem polityki już nawet nie twitterowej, a tiktokowej. To ogłupiające widzów algorytmy rekomendacji krótkich filmików, a niezdrowy rozsądek definiują polityczne cele i agendę tej partii. Suwpolizacja, czyli radykalizacja w kierunku antyeuropejskim, antyzachodnim, jest tego skutkiem, a nie przyczyną. Dlatego też ogłoszenie marszu po władzę wygląda na ucieczkę do przodu, a ściślej na próbę zagrania melodii, którą PiS dobrze zna. Wszak to w Krakowie, najpierw w 14, a potem roku, a potem 10 lat później PiS ogłaszał nazwiska kandydatów na prezydenta, którzy następnie wygrywali wybory. Jarosław Kaczyński, ogłaszając niedawno w Radiu Maryja, że wybrał już osobę, którą PiS będzie chciał uczynić kandydatem na premiera i twarzą kolejnej kampanii, zdaje się mówić do 3 razy sztuka. No tylko właśnie. Wybory prezydenckie, a wybory parlamentarne rządzą się innymi prawami i tak jak przedstawienie kandydata w wyborach prezydenckich sprawia, że partia gra na tę osobę, bo to jest jednak mimo wszystko zawsze urząd prezydenta nieco ponadpartyjny, chociaż to z każdym rokiem, z każdym prezydentem się u nas w Polsce zmienia. Ale już kandydat na premiera sprawia, że te walki frakcyjne, to moje skromne zdanie, w Prawie i Sprawiedliwości wcale nie zostaną zażegnane, a może wręcz przeciwnie. A skoro o prawicy mowa, to o polityku prawicy i PiSu, który przez lata był bardzo często obecny w przestrzeni publicznej, też w Sejmie i w Europarlamencie. Ostatnio z powodów problemów prawnych jest w partii, czyli w PiSie, zawieszony, ale jak pisze Wiktor Ferfecki, może wrócić, a chodzi o Ryszarda Czarneckiego. Czy coraz częstsze pojawienie się Ryszarda Czarneckiego u boku Grzegorza Brauna to element gry, który ponownie ustawić ma byłego europosła w centrum polityki? Czarnecki zaprzecza, jednak z Braunem łączy go więcej niż się wydaje. W artykule wiele szczegółów, ale kilka teraz dla Państwa. 18 lutego prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun zaskoczył internautów, wrzucając na kanał swojej partii na YouTubie transmisję z konferencji w Parlamencie Europejskim, w której oprócz działaczy jego ugrupowania uczestniczyła delegacja z Indii. Jeszcze większe zaskoczenie wzbudziła postać prowadzącego, byłego europosła PiSu, Ryszarda Czarneckiego. To mój wielki przywilej, honor i przyjemność, by prowadzić tę bardzo ważną i prestiżową konferencję, powiedział po angielsku Czarnecki. I to już kolejny raz, gdy europoseł pojawia się w otoczeniu Brauna. W listopadzie na platformach społecznościowych furorę zrobił film, na którym Braun czule wita Czarneckiego na korytarzach parlamentu. Liczę na to, że będziemy się wspólnie i owocnie skandalizować, powiedział pół żartem, pół serio Grzegorz Braun. Ja bym powiedział, że pewnie całkiem serio. No i jeszcze jedna informacja na ten temat, bo Czarnecki został zapytany przez Rzeczpospolitą o swoje kontakty z Braunem i zaznacza, że jako członek PiS, choć zawieszony, pozostaje wierny swojej partii. Ale w tę teorię nie wszyscy w PiS wierzą. Jeszcze jeden mój komentarz, coś mi się wydaje, że i sam Ryszard Czarnecki w te swoje słowa nie do końca już wierzy. Teraz przenoszę się do Gazety Wyborczej, bo tam obszerny wywiad, bardzo ciekawy, bardzo wielowątkowy, polecam, na stronie 8 Agaty Kondziński z profesorem Antonim Dudkiem, politologiem, historykiem UKSW, o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, o sytuacji prezydenta, ale także Donalda Tuska. To może teraz właśnie, bo było dużo o PiSie, to teraz może zajrzę do Platformy Obywatelskiej, bo Agata Kondzińska pyta o sytuację Donalda Tuska, jeśli chodzi nawet nie o rząd, ale bardziej o układankę w Sejmie. I według profesora Dudka, przez lata można było się przekonać, że Tusk to dobry, wybitny aktor polityczny, który świetnie gra i chyba wciąż ma nadzieję, że Koalicja Obywatelska albo będzie miała większość samodzielnie, albo z nową lewicą. Z kolei PSL albo się zgodzi na ultimatum i wejdzie na listy, albo nie i spadnie poniżej progu wyborczego, a wtedy zgodnie z systemem Donta dodatkowe bonusy przypadną właśnie Koalicji Obywatelskiej. Ale tu zastrzeżenie, bo ono się pojawia w tych wypowiedziach profesora, jeśli oczywiście sondaże poparcia dla Koalicji Obywatelskiej będą także przy wyborach na podobnym poziomie, a to jest około 35%. Gdyby było 37-38, to taka koalicja z jedną partią byłaby wtedy pewna, wystarczająca, no ale oczywiście półtora roku do wyborów to jeszcze dużo się może w tej sprawie zmienić. I wracając do wypowiedzi profesora. Trzeba pamiętać, że w sytuacji, gdy PiS spadnie w sondażach, a ma bliżej 20 niż 30%, dwie mniejsze partie prawicowe mają po 12%, a Koalicja Obywatelska miałaby powyżej 35%, to przy spadku PSL-u mamy powtórkę z 2015 roku, tylko w odwrotną stronę. Wtedy PiS dostał 37,5%, ale przy spadku pod próg ewentualnie lewicy, choć tutaj mój dopisek, profesor Dudek raczej nie przewiduje spadku lewicy pod próg, ale i ewentualnie korwinistów, partia Kaczyńskiego miałaby 235 posłów. Dziś koalicja może mieć nadzieję na 37% przy odpowiedniej konfiguracji. Dziennikarka Gazety Wyborczej przypomina, że historia pokazała, że nigdy się taki wynik Koalicji Obywatelskiej nigdy nie udało uzyskać i profesor przyznaje, że pewnie i teraz tak się nie uda. Nie wierzy zarówno w większość konstytucyjną prawicy, jak i w samodzielną większość Koalicji Obywatelskiej, ale generalnie szanse zwyżkowe widzi właśnie po stronie koalicji 15 października, a przede wszystkim po stronie największego gracza. A teraz jeszcze o sytuacji przyszłości Mateusza Morawieckiego. Według profesora Dudka, jeżeli PiS wybierze może w tę sobotę kandydata na premiera z prawej flanki PiSu, to będzie to oznaczać utratę kolejnych pozycji i nadziei, że wróci do rangi, którą kiedyś miał. Niewątpliwie premier jest głównym współpracownikiem Kaczyńskiego. Wbrew medialnym plotkom nie wierzę, że Morawiecki i jego ludzie za chwilę odejdą. Pierwszym takim momentem będzie układanie list późną wiosną przyszłego roku. Gdyby wtedy doszło do wycięcia tego środowiska, jego degradacji na listach, to wtedy byłby czas, gdyby Morawiecki mógł uznać, że to nie ma sensu, że trzeba odejść. Ale nie sądzę, żeby Kaczyński aż tak ich powycinał. Drugim momentem będzie konstytuowanie się kolejnego Sejmu. Może się okazać, że PiS nie wraca do władzy, co będzie oznaczać, że Kaczyński przeżyje kryzys personalny, a część młodych działaczy zacznie go otwarcie wzywać do emerytury. Wtedy PiS może rzeczywiście zacząć się rozpadać na dwie części, tę słabszą, umiarkowaną i silniejszą, radykalną. I wtedy Morawiecki, widząc, że Czarnek przejmuje władzę, może stwierdzić, czas się rozstać. Ale to najwcześniej wtedy. Teraz byłoby to działanie irracjonalne, bo z kim miałby tworzyć dziś partię od zera? Z panią Pełczyńską na łęcz? nierealne, odpowiada profesor Dudek. Za chwilę informacje o godzinie 7.20. Po nich pierwszym gościem będzie poseł Michał Wawer z Konfederacji.
Reklama. Zobacz, Stasiu, Sokół.
Gdzie? Nie widzę.
No tam, patrz.
Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool. Trzecia szuflada, automatycznie otwierane drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1649 zł. Teraz za jedyne 1449. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Bo w Media Ekspert taniej masz.
Są adresy, które mówią same za siebie. Apartamenty Esencja 2 zdecydowanie do nich należą. To kameralna inwestycja w prestiżowej części Poznania, tuż obok ścisłego centrum, dla osób, które cenią dobry styl i wygodę. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Apartamenty przy Parku Cytadela w cenie już od 14 300 zł za metr kwadratowy. Jeśli interesują Cię szczegółowe informacje o apartamentach Esencja 2, odwiedź nas przy ulicy Gerbary 104 lub wejdź na www.archicom.pl.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Izraelska armia atakuje Liban. Twierdzi, że jej celem są centra dowodzenia Hezbollahu oraz magazyny broni w stolicy Libanu, Bejrucie. Dziś czwarty dzień działań izraelskiej i amerykańskiej armii, której głównym celem jest Iran. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiada zaostrzenie ataków. To, co się stanie z reżimem w Iranie, jest drugorzędne wobec głównego celu, jakim jest pozbawienie Iranu możliwości pozyskiwania broni jądrowej, przyznał w wywiadzie dla Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance. Zapewnił też, że prezydent Donald Trump nie pozwoli na prowadzenie wieloletniej wojny. Pierwsi Polacy, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie, są już w kraju. Od wczoraj częściowo przywrócono loty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Katowicki sąd ma dziś ogłosić wyrok w procesie trzech lekarzy oskarżonych w związku ze śmiercią ciężarnej Izabeli, która zmarła w 2021 roku w szpitalu w Pszczynie. Zdaniem rodziny zmarłej lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30-latki. Czas na informacje sportowe w TOK FM.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy tenisiści poznali rywali w rozpoczynającym się jutro tysięczniku w Indian Wells. Rozstawiona z dwójką Iga Świątek. W pierwszej rundzie ma wolny los, a w drugiej zagra z Brytyjką Francesca Jones lub jedną z kwalifikantek. Na rywalkę z eliminacji w pierwszej rundzie czeka także Magdalena Fręcha. Magda Linet na dzień dobry zagra z Amerykanką Ashlyn Kruger. Kamil Majszak zagra w pierwszej rundzie z Francuzem Giovannim Pecci Pericardem, a Hubert Hurkacz z Amerykaninem Aleksandrem Kowacewiczem. Polskie piłkarki rozpoczynają dziś walkę o wyjazd na przyszłoroczny mundial, bo tegoroczna Liga Narodów jest jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Świata. Nasz zespół powrócił do elity, czyli do Dywizji A, więc nie będzie łatwo, bo w grupie mamy drużyny wyżej notowane. Już dziś o 18 w Gdańsku zespół Niny Patalon zmierzy się z Holandią, w sobotę czeka go wyjazdowe starcie z Francją, a w kwietniu dwa razy zagramy z Irlandią. Bezpośredni awans na mundial ze strefy UEFA wywalczą tylko czterej zwycięzcy grupy z Dywizji A. Pozostałe zespoły jesienią zagrają w dwustopniowych barażach, w których będą uczestniczyć też najcięższe drużyny z niższych dywizji. Zatem Polska weźmie udział w barażach, nawet jeśli w Lidze Narodów zajmie ostatnie miejsce. Zagłębie Lubin zrównało się punktami z Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań i po 23 kolejkach jest niespodziewanie wiceliderem piłkarskiej ekstraklasy. Miedziowi pokonali Wisłę Płock 2-0. Coś się w naszej grze zacięło, mówi na oficjalnym kanale Nawciarzy pomocnik Dominik Kun.
No tak, liczyliśmy na przełamanie dzisiaj. Niestety kolejny raz to się nie udało. No sam mecz była dużo bezpośredniej gry. Zagłębie trochę lepiej się w tym odnalazło. My trochę mało sytuacji stworzyliśmy, dlatego teraz jedyne co możemy zrobić to ciężko trenować już od tego dzisiejszego treningu pomeczowego do końca tygodnia i tylko w ten sposób odpowiedzieć i się jak najlepiej przygotować do Arki. To możemy zrobić, co jest w naszych rękach i już ten mecz zamknąć i tyle.
Dla Wisły była to już czwarta porażka z rzędu. Zespół spadł na szóste miejsce w tabeli. Włoszka Federica Brignone, podwójna złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Cortinie, postanowiła przedwcześnie zakończyć sezon. Jak przyznała, jej powrót do Alpejskiego Pucharu Świata był przedwczesny i poddyktowany pragnieniem startu na Igrzyskach. Ale wciąż odczuwa skutki poważnej kontuzji nogi sprzed roku, więc zamierza odpocząć, choć niewykluczone, że zakończy karierę. Czas na prognozę pogody.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Jak już opadną te poranne mgły, to nie zabraknie słońca. W ciągu dnia więcej chmur tylko na wschodzie, a na północnym wschodzie może pokropić deszcz. Tam też będzie najchłodniej, bo 6-7 stopni, w centrum około 12, a najcieplej na zachodzie, nawet 15 stopni.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7.24. Naszym gościem jest Michał Wawer, poseł Konfederacji Ruch Narodowy. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Już w najbliższą sobotę odbędzie się konwencja, na której w czasie której prezes PiS-u przedstawi kandydata tej partii na premiera. Myśli pan, że to będzie faktyczny kandydat, który będzie kandydatem PiS-u także po ewentualnych wygranych wyborach, czy to będzie tylko taki w przedbiegach kandydat?
No myślę, że mało prawdopodobne, żeby to była już ostateczna decyzja. Wręcz jestem przekonany, że to nie będzie ostateczna decyzja, choć oczywiście to nie wyklucza, że tą ostateczną decyzję może wskazywać tego samego człowieka, który tutaj zostanie ogłoszony. Natomiast mam wątpliwość, czy prezes Kaczyński w ogóle już w tym momencie podjął decyzję, kto będzie nawet tym kandydatem ogłoszonym.
Ponoć w sercu ma tego kandydata.
Tak, w najbliższym czasie. To jest klasyczna metoda Jarosława Kaczyńskiego na zarządzanie przez konflikt swoją własną partią, na robienie takiego zamieszania, że właśnie zapowiada coś, na czym wielu ludziom bardzo zależy i obserwuje, jakie będą reakcje,
ale
kto
chyba
będzie,
chce też...
kto spekulował, kto będzie, jakie tutaj gromadził siły wokół siebie.
Ale tą decyzją i ewentualnie tym ogłoszeniem chyba chce też zgasić, zakończyć te konflikty i walki frakcyjne. Ale to może się nie udać chyba.
No jeżeli zgasić, to jest takie gaszenie jednego konfliktu przez wywołanie kolejnego. Tak? Wydaje mi się, że bardziej chodzi o odzyskanie kontroli przez Jarosława Kaczyńskiego i obsadzenie się ponownie w roli arbitra, tego głównego decydenta, a nie o to, żeby rzeczywiście te konflikty wygasić. Jarosław Kaczyński nigdy nie był kimś, kto wprowadzał w swojej partii jedność, granie do jednej bramki, zarówno w swojej własnej partii, jak i w ogóle na prawicy. Tak? Jarosław Kaczyński zawsze celował w tym, żeby właśnie generować spory i konflikty w taki sposób, żeby to on zawsze wychodził z nich zwycięzcą. Pytanie, czy tym razem mu się to uda, no bo sytuacja jest dla niego trudniejsza niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich wielu lat.
Szanse na tę nominację partyjną zdaje się nie mieć Mateusz Morawiecki. Ja raczej bym odłożył na półkę z bajkami ten scenariusz, że on odchodzi z partii, ale gdyby w PiS-ie nie było Mateusza Morawieckiego, to dla Konfederacji byłaby to partia bardziej zjadliwa? Bo jesteście bardzo krytyczni.
Tak, dlatego, że Mateusz Morawiecki jest, no po prostu ma na sobie ciężar tych 8 lat rządzenia i wszystkich bardzo licznych błędów, które zostały wtedy popełnione w relacjach z Unią Europejską, gdzie Morawiecki prowadził politykę na kolanach w stosunku do masowej imigracji, gdzie to również jest jego odpowiedzialność, że ruszyła tak ta fala masowej imigracji do Polski i nie była przez rząd powstrzymywana, wręcz była zachęcana. Czyli natomiast pamiętajmy, że to była decyzja koniecznie koniec końców Jarosława Kaczyńskiego. Mateusz Morawiecki jako premier miał tu funkcję przede wszystkim jednak wykonawczą, więc dopóki to Jarosław Kaczyński stoi na czele PiSu, no to nie będzie tak, że oni zrzucając z pokładu Mateusza Morawieckiego będą mogli się z odpowiedzialności za to wszystko wykręcić, a jednocześnie przy Mateuszu Morawieckim jest wielu z najbardziej wartościowych merytorycznie ludzi w PiSie. Tak? No też trzeba odnotować, że patrząc na te kadry, które PiS w tej chwili
myśli
ma...
Myśli pan o no to... europosłach? Bo to jest taka drużyna Morawieckiego?
Mówię, nie będę tu wskazywał nazwisk, mówię i o posłach, i europosłach jest tam wśród tej niestety dość ubogiej kadry, takiej dobrej merytorycznie, która jest w PiSie, no to duża część tej kadry to jest właśnie otoczenie Mateusza Morawieckiego.
Czyli gdyby Morawiecki z tych sań pisowskich został zrzucony, z całym szacunkiem dla byłego premiera, tutaj odnoszę się do takiego powiedzenia, no to rozumiem, że PiS byłby dla Konfederacji ewentualnie lepszym partnerem i paradoksalnie także z ludźmi Morawieckiego, ale już bez Morawieckiego.
Rzucam tutaj takie można powiedzieć luźne uwagi. Nie chcę tu stawiać żadnych test politycznych, z kim byśmy tu bardziej chcieli czy nie chcieli współpracować. Natomiast jeżeli analizujemy to z perspektywy PiSu, no to z jednej strony by może odzyskali trochę wiarygodności w ten sposób, ale przy ewentualnym konstruowaniu rządu prawicowego, no to partii Kaczyńskiego bez ludzi Morawieckiego mogliby po prostu mieć problem, żeby znaleźć odpowiednich ludzi na jakieś funkcje ministerialne.
Bo kończąc ten wątek, odniosę się też do takiej mojej, może być prywatnej, chociaż między politykami a dziennikarzami to prywatnej rozmowy chyba raczej nie ma prywatnych rozmów. Jednego z waszych polityków spotkałem ostatnio w miejskim autobusie. Porozmawialiśmy sobie o przyszłości, także tym przed wyborami. On powiedział do mnie: panie redaktorze, w życiu nie pójdziemy na koalicję, także powyborczą, koalicję rządzącą z Prawem i Sprawiedliwością. To byłoby dla nas i dla naszych wyborców nie do przełknięcia. To my nawet wolimy jeszcze jedną kadencję poczekać też na wykrwawienie się PiSu. A jeżeli już o koalicji, to tylko w roli większego partnera, nie mniejszego, tej głównej partii prawicowej. Faktycznie PiS nie ma co liczyć na koalicję z wami, bo tak sobie myślałem, że ten polityk to mi mówił, że tak faktycznie jest, czy mówił mi, że myślał, że tak faktycznie jest. To proszę szczerze powiedzieć.
My nie wykluczamy koalicji z PiSem i oczywiście to, co się w tej chwili dzieje w PiSie, daje nam perspektywę na to, żeby po prostu PiS wyprzedzić w poparciu i ewentualne negocjacje prowadzić z pozycji już tego silniejszego, tego, który będzie w większym stopniu rozdawał karty w ewentualnym
rządzie.
Czyli
gdyby się tak stało, to wtedy ta koalicja byłaby możliwa bardziej niż w opcji PiS na pierwszym miejscu, Konfederacja na drugim.
No, oczywiście, tak. To zawsze ułatwia, kiedy się ma pozycję siły, kiedy się jest tym większym graczem przy stole. Natomiast nie wykluczamy też scenariusza, że jeżeli nie będzie się dało z PiS-em dojść do porozumienia na odpowiednich dla nas warunkach, tak, dających nam gwarancję, że jesteśmy w stanie bezpiecznie realizować swój własny program, spełniać swoje postulaty, to my jesteśmy gotowi też pójść na przyspieszone wybory, czy pozostać kolejną kadencję w opozycji. Tak? Nie mamy tutaj jakiegoś wielkiego ciśnienia, że my musimy teraz koniecznie zaraz dorwać się do stołków. My chcemy realizować swój program, a to jest czasami to wymaga tego, żeby po prostu dłużej poczekać, aż przeciwnicy polityczni się zużyją.
A pakt senacki, czy może być zawiązany między PiS-em, Konfederacją i koroną Grzegorza Brauna? Bo to tylko wtedy ma sens, jeżeli wszystkie prawicowe partie by stworzyły wspólne listy w tych jednomandatowych okręgach, bo Mariusz Błaszczak pół miesiąca temu tu w tym studiu powiedział: nie, z Braunem na pewno nie, więc rozbija ten pakt. Będzie ten pakt?
No jeżeli to by miało być bez Brauna, to cały pakt nie ma sensu. Mm-hmm. To potrzebujemy tej, że tak powiem, masy krytycznej na prawicy, żeby ten pakt senacki był w stanie rzeczywiście toczyć taką walkę jeden na jednego, tak, z paktem lewicowym.
To jednak PiS się przekona do tego paktu, czy myśli pan, że do tego nie dojdzie?
Myślę, że kiedy zacznie im zaglądać w oczy utrata mandatów senackich, to będą do tego przekonani, ale to...
A pan byłby
będzie...
za? Tym sojuszem senackim?
Znowu to zależy na jakich warunkach. To jest to samo, co przy wchodzeniu do rządu. To nie jest to sztuka jakby wejść w jakiś układ za wszelką cenę. Sztuką jest wynegocjować sobie odpowiednie warunki i odpowiedni poziom bezpieczeństwa politycznego. Tutaj jakby wyzwaniem w tym wszystkim jest tak naprawdę znowu postawa Jarosława Kaczyńskiego, który w przeszłości wielokrotnie mówił: żadnej koalicji z Braunem, żadnej koalicji z Konfederacją, więc ja na dzień dzisiejszy to ja nie jestem przekonany, czy kierownictwo PiSu chce współpracy i koalicji z nami. No a jeżeli oni nie chcą, no to tego nie będzie, tak? Do tanga trzeba dwojga.
Pan jest prawnikiem wykształcenia, więc chcę poznać pana ocenę sądowych, można powiedzieć, prawnych porażek kancelarii prezydenta, bo po pierwsze mamy karę nałożoną przez Urząd Ochrony Danych Osobowych na Komitet Wyborczy Karola Nawrockiego. To jest ponad 35 tysięcy złotych kary za ujawnienie danych osobowych Jerzego Rzet. Chodzi o sprzedaż głośną mieszkania w Gdańsku. A po drugie, zapadł nieprawomocny wyrok, informuje o nim Rzeczpospolita, w sprawie upominków, które już po wyborach Rafał Brzoska wręczył Karolowi Nawrockiemu. Sieć obywatelska Łodzok Polska chciała poznać szczegóły tych upominków. Zbigniew Bogucki, też prawnik z wykształcenia, szef kancelarii, tych informacji nie za bardzo udzielił, szczątkowo. I teraz na razie Łodzok Polska wygrał, ta fundacja w pierwszej instancji. Czy według pana to oznacza, że kancelaria prezydenta powinna, te dwie sprawy oznaczają, że powinna poprawić standardy funkcjonowania w przestrzeni publicznej?
No, jak to rozumiem, mówimy tutaj bardziej o komitecie wyborczym.
Wtedy tak. A tutaj już kancelaria.
To trudno tak jeden do jednego porównywać komitet do kancelarii. No, prawo obowiązuje i prawo obowiązuje każdego. Te sprawy mają no, raczej charakter tutaj taki drobny, tak? To nie są tematy, które jakby jakoś kogoś wysyłały do więzienia, czy zmieniały kształt
polskiej sceny politycznej. Ale gdyby to była praktyka kancelarii, chociażby w dostępie do informacji publicznej przez całą kadencję prezydenta, to byłoby źle chyba.
Nie, no oczywiście, ale to po to właśnie mamy odpowiednie służby, urzędy, po to mamy sądy, żeby tego typu sprawy rozstrzygać i żeby to miało też efekt prewencyjny w ogóle dla wszystkich partii politycznych i wszystkich instytucji państwowych, żeby o te rzeczy lepiej dbać.
Pan jest z ramienia Konfederacji członkiem Komisji Nadzwyczajnej Sejmowej do spraw projektu o statusie osoby najbliższej. Pracuje pan tam po to, żeby poprawiać ten projekt, żeby go utrącić, żeby go krytykować, czy coś innego ma pan w planie?
No mam nadzieję, że po to, żeby zatrzymać wejście tego projektu w życie, bo on jest po prostu głęboko niekonstytucyjny.
Dlaczego?
Dlatego, że w naszej konstytucji mamy wyraźnie wskazane małżeństwo jako uprzywilejowaną formę, tak, jedyną wskazaną w małżeństwie, formalny związek pomiędzy mężczyzną a kobietą. I ten projekt, który teraz mamy, no nie tylko wprowadza coś w rodzaju quasi-małżeństwa, tak, co jest samo w sobie sprzeczne z
konstytucją. Daje pewne niektóre uprawnienia, ale nie zrównuje.
Niektóre daje praktycznie wszystkie uprawnienia małżeństwa. Tak? Mamy tutaj gigantyczną, grubą cegłę, która dopisuje wszędzie tam, gdzie w polskim prawie jest małżeństwo, to dopisuje ten status osoby najbliższej. Więc to jest tworzenie jakby drugiego para małżeństwa, które różni się de facto, poza drobnymi detalami, to różni się od małżeństwa tego prawdziwego, tylko tym, że będą mogły je zawierać również osoby homoseksualne.
No, pewnymi kwestiami chociażby urzędowymi, jak Urząd Stanu Cywilnego i Kancelaria Notarialna, to gdzie się zawiera, chociaż jest oczywiście sprawa drugorzędna, to tym już się różni, ale też pewnymi uprawnieniami między osobami, którymi wchodzą w ten związek, w ten status, uzyskałyby taki status, no też, to nie jest pełnia praw, które przysługują małżonkom.
To jest nieomal pełnia praw. Jeżeli mamy pewne przywileje,
nie ma wspólnego
nazwiska,
nie ma przysposobienia dzieci, o właśnie.
Jeżeli mamy powiązane z małżeństwem pewne przywileje, tak jak na przykład przywileje podatkowe, no to jeżeli ktoś tworzy drugą formę, która ma te same przywileje, no to jest po prostu niekonstytucyjne.
I będzie Konfederacja namawiać prezydenta do weta w tej sprawie, bo jednocześnie Lewica i PSL będą namawiać do podpisu.
Będziemy namawiać do weta. No, oczywiście będziemy w komisji też pracować nad tym projektem. Tu zresztą mogę chyba zdradzić od kuchni, że no, ocena na tym zapleczu legislacyjnym sejmowym jest taka, że ten projekt jest fatalnie napisany i jest bardzo dużym wyzwaniem dla prawników sejmowych, żeby przerobić, przygotować, poprawić ten projekt w tym krótkim czasie, który został zakreślony, tak żeby on w ogóle nadawał się w sensie formalnym do pracy. Będziemy też na pewno przygotowywać jakieś poprawki i będziemy starali się to jakoś tam coś tu tak zmienić, ale no trudno mi sobie wyobrazić, żeby ostatecznie ten projekt wyszedł z Sejmu w formie, która nie będzie w rażący sposób niekonstytucyjna.
Na koniec króciutkie pytanie. Wczoraj Marek Sawicki w poranku TOK FM powiedział, że PSL nie odejdzie od planu zniesienia dwukadencyjności w samorządach, mimo że nie cała koalicja chyba zagłosuje rządząca za tym projektem i powiedział, że nawet jeśli zabraknie głosów koalicji, to liczy na poparcie części Konfederacji. Pan jak zagłosuje? Spełni pan tutaj marzenie Marka Sawickiego, czy może plany?
Nie, ja będę głosował za utrzymaniem tego limitu dwóch kadencji. Nie będziemy mieli dyscypliny w tej sprawie, więc być może niektórzy faktycznie jeszcze rozważają, jak zagłosują, ale no z tego, co wiem i tak jak poprzednie głosowania potwierdzały, to większość klubu jest przeciwko zniesieniu dwukadencyjności.
Michał Wawer, Konfederacja. Dziękuję. Panie Dziękuję pośle, bardzo. Za chwilę informacje, po których Joanna Kluzik-Rostkowska.
Autopromocja. Co zrobić, by polska szkoła była lepsza?
Często słyszymy od nauczycieli, że oni by chcieli, żeby młodym ludziom się chciało chcieć.
Chodzi o to, żeby po pierwsze stawiać takie wymagania, które wymagają wysiłku. Z drugiej strony nie stawiamy wymagań, którym oni nie są w stanie na dzień dobry sprostać. Bo wtedy to nie jest edukacja, tylko udawanie, zabawa w szkołę.
Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Ekstra rabaty w RTV Euro AGD na produkty objęte promocją. Na przykład smartfon Realme 14T 5G, pamięć 256 giga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 849 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 18 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Nowa, codziennie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. We wtorek rzodkiewka, opakowanie 250 gramów, jedynie złoty 99 zł z Kaufland Card. Zgadza się. We wtorek rzodkiewka, opakowanie 250 gramów, jedynie złoty 99 zł z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Wielu próbuje, ale doświadczenia nie da się skopiować. Seat Arona w nowym wydaniu już od 85 300 zł. Wybierz europejską jakość. Za Chiny lepszego nie znajdziesz. Szczegóły u partnerów marki.
Oboje byli samotni. Połączył ich speed dating.
Chciałabym poznać miłość swojego życia.
3 tygodnie na bezludnej plaży.
Chodzi o to, żeby zaiskrzyło między nami.
Czy iskra zamieni się w ogień miłości? Nowy program Skok na głęboką wodę. Już dziś o 21.30 w TVN.
Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
A gdzie tak jest?
Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz gotowych do pracy pracowników biurowych, kurierów, fryzjerów i innych fachowców. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
A ty co, dwie torby na siłkę?
Jedna na trening,
a w drugiej mam puste butelki i puszki.
I tak będziesz się z tym siłował?
Nie, tu blisko po drodze w Żabce zwrócę. Wystarczy czytelny kod kreskowy i za zwrot opakowania odzyskam 50 groszy kaucji.
Teraz w Żabce napój Pepsi 330 ml za 3,50 przy zakupie 2 sztuk z żabką. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A za zwrot opakowania kaucyjnego odzyskaj 50 groszy. Żabka, uwolnij swój czas.
Luksusowy Range Rover. Miejski Range Rover Evoque. Designerski Range Rover Velar. Potężny Range Rover Sport. Bądź w zgodzie ze swoją naturą. Wybierz jeden z 4 zachwycających modeli Range Rover. Z bogatym pakietem wyposażenia oraz atrakcyjną ofertą dla przedsiębiorców. Z ratą już od 1480 zł netto. 4 porywające modele. 4 niezwykłe oferty. Odwiedź salon i zdecyduj się na moc niezrównanych doświadczeń.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
01 do 02.
Zgłaszam się 02.
Słuchajcie, ważna informacja. Od 2 marca Młode Gliny ruszają do akcji o 15.45. Od poniedziałku do piątku. Powtarzam, o 15.45 w TVN. Ruszajcie. Musicie tam być.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Pierwsi Polacy, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie, są już w kraju. Od wczoraj częściowo przywrócono loty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Marta Glubka, Polka na co dzień mieszkająca w Dubaju, opowiadała w TOK FM, że na ulicach paniki nie widać.
Oczywiście jest mniej osób na zewnątrz, no bo komunikaty rządowe są takie, że zaleca się, żebyśmy jednak zostali w domach i nie mieli takiej ekspozycji na zewnątrz.
Na Bliskim Wschodzie wciąż przebywa kilkanaście tysięcy Polaków. Ich sytuację monitorują cały czas polskie służby dyplomatyczne. Na razie nie ma decyzji o ewakuacji. W najbliższą sobotę prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zaprezentuje kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych. Z informacji uzyskanych przez Polską Agencję Prasową wynika, że w lutym na liście potencjalnych kandydatów partii na premiera byli obecny szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, poseł Przemysław Czarnek, posłanka Anna Krupka oraz europoseł Tobiasz Bocheński. Na liście nie znaleźli się były premier Mateusz Morawiecki oraz Patryk Jaki, który był działaczem Suwerennej Polski. Prawo i Sprawiedliwość bez Morawieckiego byłoby znacznie lepszym partnerem koalicyjnym, przyznał przed chwilą w poranku TOK FM wiceprzewodniczący klubu poselskiego Konfederacji Michał Wawer.
Mateusz Morawiecki ma na sobie ciężar tych 8 lat rządzenia i wszystkich bardzo licznych błędów, które zostały wtedy popełnione w relacjach z Unią Europejską, gdzie Morawiecki prowadził politykę na kolana w stosunku do masowej imigracji, gdzie to również jest jego odpowiedzialność, że ruszyła tak ta fala masowej imigracji do Polski i nie była przez rząd powstrzymywana.
Gość Macieja Kluczki dodał jednak, że w przypadku odejścia z PiS-u frakcji Morawieckiego, partia Jarosława Kaczyńskiego straciłaby wielu najbardziej wartościowych merytorycznie polityków. Do końca czerwca w Katowicach powstanie strefa czystego transportu, ma obowiązywać w ścisłym centrum miasta i obejmie obszar, gdzie znajduje się rynek, deptaki i wiele ulic, na których już obowiązuje zakaz ruchu pojazdów.
Ktoś może powiedzieć, że to nie jest rozwiązanie ambitne. Może tak. Natomiast mamy miesiąc na jego formalne wprowadzenie. Musimy to zrobić i szukamy zdroworozsądkowych rozwiązań.
Mówi wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula. Obowiązek wprowadzenia strefy został narzucony Katowicom przez Komisję Europejską i resort klimatu, bo w mieście odnotowano przekroczenie norm tlenków azotu. Brak strefy sprawi, że środki z KPO zostaną miastu zablokowane. Jeszcze w wielu miejscach natkniemy się teraz na mgły, potem nie zabraknie słońca, więcej chmur tylko na wschodzie, a na północnym wschodzie może pokropić deszcz. Tam też najchłodniej, bo 6-7 stopni, w centrum około 12, a najcieplej na zachodzie, nawet 15 stopni.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani poseł, czy dzieje się dobra historia, bo prezydent Macron poinformował wczoraj, że Francja zbuduje nowy okręt podwodny o napędzie nuklearnym i to będzie pierwsze od 1992 roku zwiększenie przez ten kraj arsenału nuklearnego i oczywiście zaprosił pod parasol nuklearny francuski 8 krajów, w tym Polskę. Dania i Szwecja już pozytywnie odpowiedziały, premier Tusk też. Ale prezydent, a przynajmniej Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta mają ale. Mhm. Jak ta się historia się skończy?
To znaczy, no, to jest dobra wiadomość przy bardzo niedobrej historii, którą przeżywamy. Mhm. To nie jest dobra historia, tak? Tylko to jest odpowiedź na zagrożenie. Nie wiem, jakie można mieć ale.
Bardziej chodzi tu o konsultacje. Według Marcina Przydacza, Karol Nawrocki, prezydent, nie był informowany o rozmowach, jakie rząd prowadzi z Francją. Ale chyba od traktatu z Nancy,
o tym się mówiło. Nuclear sharing rozmawiamy od dawna. Był taki moment, kiedy PiS się awanturował, żeby o tym dużo mówić. Rozmawialiśmy o tym na klauzulowanych posiedzeniach Komisji Obrony i jakby było czymś oczywistym, żeby zbyt dużo nie mówić i przecież Francuzi też zbyt dużo mówić nie chcą. Rzeczywiście bardzo szybko tocząca się historia przyspieszyła jeszcze bardziej. My w tej chwili w tym jednym szeroko rozumianym regionie mamy 3 wojny, bo nie zapominajmy, że od tygodnia zdaje się jest jeszcze konflikt pakistańsko-afgański. W związku z tym mamy wojnę Rosja-Ukraina, Afganistan-Pakistan, no i
Bliski Wschód.
I cały Bliski Wschód w tej chwili, więc Francuzi generalnie jest tak, że w momencie, kiedy zaczęły się turbulencje i to przyspieszenie historii, to Francuzi zaczęli, znaczy przypomnieli sobie, że ich zdaniem mają rację, budując swoje niezależne zdolności obronne, bo w sensie europejskim to są takim najbardziej niezależnym wobec kogokolwiek z zewnątrz.
I państwem. Chcieli być też niezależni, chociaż w ramach sojuszu z Ameryką, ale właśnie niezależni tak, od Waszyngtonu.
Tak.
Myśli pani, jak ta procedura wygląda? Czy to musi się zgodzić rząd? Czy to jest umowa międzynarodowa, więc musi być ratyfikacja, więc prezydent...
Nie wiem, nie przyglądałam się temu, natomiast nie mam...
Pytanie, czy prezydent ewentualnie może to zablokować, bo już się pojawiają głosy, że to jest w kontrze wobec nuclear sharing ze Stanów Zjednoczonych, ale eksperci podkreślają, nie, to jest uzupełnienie. To będą myśliwce Rafale z Francji.
Ja powiem tak. Generalnie my jesteśmy w sytuacji takiej, że musimy zgrabnie grać na dwóch fortepianach, ponieważ z jednej strony nie ma co ukrywać, że Stany Zjednoczone, które w ogóle stawiają na politykę bilateralną, tak? One bardzo by chciały, nie lubią Europy jako całości, natomiast chętnie nawiązują kontakty z poszczególnymi państwami i tutaj Polska jest tym krajem dobrze postrzeganym i wręcz jest tak, że my możemy stanowić taki pomost pomiędzy Europą a Ameryką i wykorzystujmy to. Nie mam żadnych wątpliwości, że nasze relacje są ważne, są dobre i musimy o nie dbać. Czyli... To jest powód, dla którego nie mam żadnego problemu z tym, że Marcin Przydacz poleciał na Radę Pokoju. Ale z drugiej strony my jesteśmy w Europie i...
A Ameryka ma też dużo na głowie, co widać
Ameryka
w ostatnich dniach.
Ameryka ma dużo na głowie i na przykład teraz już zaczynają się niepokoje, czy to uzbrojenie, którego Ameryka używa tam, nie będzie... Znaczy jakby
uszczuplone?
Ta ilość wystrzeliwanych rakiet, używanych samolotów i tak dalej jest tak duża, że to może być problem.
Około 4 tygodni, a wiemy, tak, że prezydent Trump z terminami zakończenia wojen ma problemy.
On tak mówi, że to potrwa 4 tygodnie, bo to jest duży kraj, ale z każdą wojną jest tak samo. Można sobie założyć moment, który się zaczyna, ale już z zakończeniem może być kłopot. Bardzo niebezpieczny moment.
Ale według pani, kończąc temat parasola, nasze wejście pod ten parasol francuski, jest pewne, nie powinno być wobec tego tematu kłótni polsko-polskiej?
Dopóki się coś nie wydarzy, nic nie jest pewne. Natomiast uważam, że nie powinno tutaj być kłótni. To jest taka sytuacja, w której my powinniśmy bardzo mocno się zabezpieczać i przepraszam państwa bardzo, nie za wiele o tym mówić.
Okej, dobrze, ale sporo już powiedzieliśmy. Na szczęście oczywiście i musimy coś wiedzieć, ale oczywiście też chronić newralgię informacje te klauzulowane. Bardzo świeża depesza sprzed kilku godzin. Departament Stanu USA zapelował do Amerykanów o natychmiastowe opuszczenie kilkunastu krajów na Bliskim Wschodzie, w związku oczywiście z sytuacją i Arabia Saudyjska, i Egipt, i Iran, i Izrael, i Jemen, i tak dalej. Czy ten apel by wiązała pani ze słowami sekretarza obrony, który powiedział, że kolejne, obrony USA oczywiście, że kolejne uderzenia na Iran będą jeszcze silniejsze od tych z weekendu?
Znaczy to jest oczywiste, natomiast ten apel powinien być wystosowany jakiś czas temu, tak? Ale z tego, co widzimy, to Amerykanie są zaskoczeni, że ich bazy na całym Bliskim Wschodzie są atakowane.
Czyli to jest szok, tak? Dla administracji.
No tak, tak sami o tym mówią. Natomiast co ciekawe, Rubio w nocy naszego czasu przyznał, że sytuacja była taka, że to Izrael planował atak na Iran. Było czymś oczywistym, że jeżeli Izrael zaatakuje Iran, to i tak będą atakowane bazy amerykańskie. I ze słów Rubio wynika, że oni postanowili atakować, bo i tak w konsekwencji ataku izraelskiego byliby ofiarami.
Dostaliby rykoszetem.
Dostaliby rykoszetem.
Czyli sprawdzają się słowa generała Polko, który mówi, że to Izrael wciągnął do tej sprawy Stany.
Tak mówi Rubio, no trudno mu nie wierzyć. No to już są następne znaki zapytania. Tak? Mm-hmm.
Czyli to też pokazuje, jakie są relacje między premierem Netanyahu a prezydentem Trumpem. Netanyahu sporo jest w stanie nawet w tak neuralgicznej sytuacji wymusić, bo też ja wczoraj czytałem analizę w Dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie ponoć Rubio był zdania, że wcale nie jest Iran tak blisko, jak to mówił Witkow, zbudowania w tydzień programu nuklearnego i może to nie było aż tak uzasadnione.
Powtarzamy historię z czerwca, gdzie już te potencjały miały zostać zniszczone. No i ja nie mam... Ja mam takie przeświadczenie, że ponieważ Trump ma bardzo trudną sytuację wewnętrzną, w listopadzie będą wybory uzupełniające i jeżeli oni je przegrają, no to Trump może być takim po prostu prezydentem malowanym do końca swojej kadencji. Może zawisnąć na nim niebezpieczeństwo impeachmentu, więc nie wykluczam, że Trump liczy na to, że pokazując taką twardą postawę na zewnątrz, radząc sobie w sytuacji zewnętrznej, zobaczymy, czy sobie poradzi, ale że jakby będzie odbudowywał swój
poparcie.
Swój potencjał.
Ale poparcie dla tej akcji, dla tej operacji jest niskie.
Niskie tam.
A też czterech już Amerykanów, żołnierzy zginęło, więc to
7%.
Też oddziałuje. Myśli pani, że faktycznie będzie tak, jak mówi właśnie wspomniany przeze mnie Pete Hegseth, sekretarz obrony, że to nie próba zmiany reżimu, tylko walka z programem nuklearnym, ale reżim i tak się zmieni. Zmieni się? Czy tylko osoba się zmieni, a reżim zostanie?
No, czytając opinie osób, które albo tam są wewnątrz, albo zajmuje się tym szczegółowo, to wcale nie jest pewne, tak, że to jest jakby... Myślę, że Ameryka liczy na to, że opozycja irańska, bardzo źle traktowana, jakby będzie w stanie tutaj dokonać takiego wewnętrznego przewrotu, ale czy to się wydarzy? No bo wcale tutaj nie spotkałam się z opinią, że to jest coś absolutnie pewnego.
Sytuacja Polaków na Bliskim Wschodzie. Pierwsi wrócili na warszawskie Okęcie, do Poznania też lecą. Pierwsze loty z Dubaju zostały uruchomione, ale jest też sporo jeszcze odwołanych. Prezydent wczoraj, Karol Nawrocki, domagał się ewakuacji i pomocy, wzywał rząd do roboty. Premier Kosiniak-Kamysz, wicepremier, mówił w niedzielę, że jesteśmy w gotowości, ale na razie wojskowych samolotów nie wysyłamy, bo nie ma takiej możliwości. Czy ja rozumiem, że rząd liczy na to, że po prostu sytuacja się odkorkuje i turyści, albo inni Polacy, którzy tam przebywali, po prostu rejsowymi wrócą spokojnie do domu?
Przede wszystkim, żeby była jasność, w tym regionie wiele lotnisk było, czy jest zamkniętych.
Tak czy siak, dla wojskowych, dla cywilnych?
Po prostu nie było lotów. Jeżeli chodzi o Dubaj, to tam przebywa około 10 tysięcy naszych obywateli, więc to jest bardzo duża liczba, żeby była jasność. Dubaj na miejscu zachowuje się bardzo porządnie, ponieważ ci, którzy nie mogliby lecieć, no to po prostu są na koszt Dubaju w hotelach. Z tego, co wiem, to konsulaty, ambasady wspierają wszystkich tych, którzy tego wsparcia potrzebują, na przykład w sytuacji, w której ludzie są duże niż powinni byli być i kończą im się lekarstwa. No, jeśli weźmiemy pod uwagę, że po drodze stamtąd do Europy mamy 3 wojny i pozamykane przestrzenie powietrzne, no to jakby powrót nie jest łatwy. Więc z tego, co wiemy, to ten pierwszy moment, to lotnisko w Dubaju zostało odkorkowane i tam ileś samolotów poleciało, ale co się będzie działo dalej, zobaczymy. Tak, dla porządku, pierwsze ostrzeżenia rządu, żeby żeby odłożyć podróże na Bliski Wschód, to byłby 14 stycznia.
Czyli miesiąc, półtora miesiąca przed akcją.
Dwa tygodnie temu premier Tusk też mówił o tym, żeby ale... bardzo... Nie, ja myślę, że to działa tak, bo dopóki człowiek sam nie zetknie się z sytuacją ekstremalną, sytuacją wojny...
To myśli, że wszystko będzie dobrze. Chociaż jeżeli też rząd miał takie informacje, to tak wydaje mi się, że ta infolinia uruchomiona przez MSZ, zamiast w niedzielę po południu, to już w sobotę mogłaby działać. Bo już w sobotę było sporo właśnie telefonów do konsuli, których tam właśnie wielu nie ma. Tego personelu nie ma, nie wiadomo jak dużego. Tak? To jest
w każdym razie nie jest prawdą, że ambasady i konsulaty nie działają albo działają 4 dni w tygodniu. No to jest nieprawda. Tak,
bo to chodziło o stacjonarne wizyty, a nie o ewentualny kontakt. No ale faktycznie ten początek był trochę pewnie z falstartem.
Program Odyseusz, więc...
Na koniec. Mamy ostatnią minutkę. Zapytam panią jako byłą współpracowniczkę Jarosława Kaczyńskiego.
Matko, z córką.
Zamierzchła przeszłość?
2010, jesteśmy 2026.
Wiem, no, ale to już ja z panią zostanie do końca. Dobrze, chciałbym zapytać o sobotę, 7 marca.
No.
Co ogłosi prezes? Kandydata, czy tylko takiego człowieka, który ma napędzić głosów?
Ale to znaczy, ja nie mam żadnej wątpliwości, że to, co ogłosi Jarosław Kaczyński w sobotę, jest ogłoszeniem na użytek
parafialnym
polityki wewnętrznej dzisiaj i próbą poradzenia sobie z taką sytuacją.
Ale jak postawi na Czarnka, to się wściekną Morawieccy, no, że tak powiem.
Ktoś się wścieknie, natomiast ja myślę, że nikt łącznie z tym kandydatem nie powinien się bardzo przywiązywać do swojej kandydatury.
Chociaż gdyby to był na przykład, czasu. Tak sobie myślę, Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli, to może mógłby pójść na taki układ. Zbuduje swoją rozpoznawalność ogólnokrajową, a potem wróci do hełma.
W miliardach na hucie Stalowa Wola, nie? No. Nie, to znaczy ktoś, kto będzie namaszczony, oczywiście w sensie nazwiska na tej scenie politycznej, to się przydaje. Natomiast na miejscu tego kogoś nie przywiązywałabym się do trwałości tego rozwiązania, naprawdę, bo ono jest na teraz, a nie na przyszłość.
Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. Za chwilę informacje o 8:00. Po nich wiceminister Maciej Wróbel.
Reklama. Świetnie wyglądasz, jak nowy ty.
No, mam nową energię, bo otwieram własną firmę.
Brawo, nareszcie.
Tak, bo teraz mogę zyskać ponad 3200 zł korzyści na start od Crédit Agricole.
Tak, otwórz firmę i konto w Crédit Agricole. Zyskaj premię, zwolnienie z opłat za dzierżawę terminala, a do tego kartę podarunkową na zakupy. W sumie ponad 3200 zł. Bank Crédit Agricole.
Promocja Otwórz konto biznes pełne korzyści trwa do końca czerwca. Otwórz konto firmowe, daj nam zgody marketingowe i utrzymuj je minimum przez rok. Możesz zyskać ponad 3200 zł, w tym darmowe prowadzenie konta, kartę i przelewy Elixir przez rok, 1500 zł premii za rok, jeśli w każdym miesiącu na konto wpłynie 3000 zł i zrobisz 5 transakcji, plus 300 zł, jeśli otworzysz z nami firmę. Zwolnienie z opłaty za nową dzierżawę terminala na 2 lata o wartości 960 zł, 500 zł w karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie na creditagricole.pl/firmy. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Materiał informacyjny.
Marian?
Cezary?
Powtarzaj za mną. Mega!
Mega!
Nie, no z pazurem, Marian! Tak, czuj tak, się!
Przepraszam.
Mega!
Mega!
No. I takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1900.